Wideo podcast Gazety Wyborczej Przysposobienie Obronne. Ja nazywam się Dorota Roman, a moim gościem jest pułkownik rezerwy Maciej Korowaj, Uniwersytet w Białymstoku, analityk Defense 24, ekspert Instytutu Wschodniej Flanki. Trochę tego jest.
Dziękuję bardzo. Witam pani redaktor.
Zaczęłabym od newsa. News brzmi w ten sposób. Obama zdradził tajemnicę o kosmitach. Trump polecał ujawnienie dokumentów o UFO. W tle jest również to, że prezydent Obama, według obecnego prezydenta, mówiąc, że kosmici są prawdziwi, ujawnił informacje niejawne. Taka sytuacja to robota dla służb?
To trzeba by sprawdzić, jakie są uwarunkowania prawne odtajniania informacji niejawnych w Stanach Zjednoczonych, ale prezydent jest najwyższym zwierzchnikiem wszystkich instytucji i agencji amerykańskich i on ma prawo odtajniać lub utajniać pewne rzeczy. Przynajmniej tak mi się wydaje. Nie jestem specjalistą od prawa amerykańskiego.
A jakbyśmy odrzucili wersje biurokratyczne i właśnie prawne, ale UFO i życie pozaziemskie to jest robota dla służb?
Wszystkimi zagadnieniami dotyczącymi bezpieczeństwa zajmują się służby. Bo trzeba sobie zwrócić uwagę, że wiele technologii, wiele państw testuje bardzo różne technologie, które dla nas wydają się kosmiczne
i nieziemskie
w zasadzie. To tylko nasza wyobraźnia i nasze możliwości techniczne ograniczają nas przed tym, co możemy dokonać i co możemy wymyślić. Wiele państw testuje bardzo różne technologie graniczące z takimi rzeczami, które właśnie mogą się wydawać kosmiczne. I czasami lepiej zamaskować to pod względem właśnie UFO, jakimś działaniom ponadziemskim, niż to, co wykonuje państwo. Trudno mi ocenić, czy to jest prawda, czy UFO istnieje, czy UFO nie istnieje.
Już chciałam o to pana zapytać.
Nie mam takich informacji, natomiast spotykałem się z takimi działaniami służb specjalnych, czy wojska, które maskowały swoje działania wywiadowcze właśnie pod właśnie tym popkulturowym przykryciem. Dlatego też badacze tego zjawiska bardzo często starają się rozróżnić, czy jest to po prostu pewne działanie państwa, jak sobie badamy też tych, ufologów, którzy się tym zajmują na poważnie, ale czy też są to rzeczywiście jakieś syndromy działalności pozaziemskiej.
Ale w Polsce coś takiego też jest robione?
I nie mam do takich źródeł informacji.
To zostańmy jeszcze przy Stanach Zjednoczonych. Afera Epsteina. Premier Donald Tusk powołał ten specjalny zespół dotyczący właśnie tej afery pedofilskiej. Według pana to dobry ruch z sensem, skoro dokumenty są za oceanem?
Tak, ale bardzo dużo dokumentów zostało ujawnionych. Tak dużo, że nawet my tutaj nie jesteśmy w stanie ich dobrze zbadać. Więc jeżeli zostanie powołany zespół, który oceni, czy dane działalność dotyczyła obywateli polskich, a są tam obywatele polscy, którzy w jakiś sposób się przewijają lub uczestniczą w tych działaniach, bo tam z tego, co zrozumiałem, co najmniej dwójka obywateli polskich później współpracowała w FBI w ramach śledztwa, a była bardzo mocno związana tutaj z działalnością Epsteina. Natomiast są też inne wątki, które należy zbadać, czy nie jest to też zagrożenie dla naszych obywateli, bo trzeba pamiętać, że tutaj też są kwestie związane z działalnością rosyjskich służb specjalnych wokół właśnie Epsteina. I tutaj też ten aspekt należy zbadać, żeby nie zarzucono państwu jakąś w tym akurat mierze jakąś niekompetencję.
Ale jak pan ocenia, no nie chcę powiedzieć proporcji, ale skalę możliwych rosyjskich macek, mam na myśli służb, tak? Nie tam biznesu, czy zysków, finansów i tak dalej, już nie mówiąc o kwestiach właśnie związanych z działalnością kryminalną, związaną z pedofilią. To ta działalność służb dla pana jest tam widoczna w tych aktach, które pan czytał, czy się z którymi pan zaznajomił w jakiś sposób?
To znaczy, trzeba pamiętać jedno, służby działają w taki sposób, że nie możemy ich złapać za rękę. Bardzo rzadko się to zdarza. Jeśli się to zdarza, to jest sukces. To wszystko wszelka ocena bezpieczeństwa czy niebezpieczeństwa funkcjonowania danego zjawiska polega na poszlakach i polega na pewnego modus operandi działania tamtej służby, czy tutaj w tym wypadku służby rosyjskie, o których my znamy, wiemy, jak pracuje. Natomiast w takim cyklu prawnym ciężko to złapać jednoznacznie. I tutaj badając te zjawisko, które tam miało miejsce, można zauważyć, że to był bardzo dobry miejsce do zagnieżdżenia się takich operacji. Trzeba sprawdzić, czy te syndromy tam istnieją. Niestety nie przeanalizowałem wszystkich akt, żeby się wypowiedzieć, czy na pewno tak jest. Natomiast sama struktura tego zjawiska powodowałaby to, że dana służba na pewno by się zainteresowała i może by coś chciała z tego uzyskać.
Ale na pytanie, czy Epstein był... był na, jak to się mówi kolokwialnie, pasku Putina, to pan powie tak, czy nie?
To jest trudno do określenia bez właśnie dokładnego zbadania, przynajmniej poszlak, które mogłyby wskazywać na bardzo wysokie prawdopodobieństwo takiego.
To jak już jesteśmy przy tym, jak pan to określił, złapaniu kogoś za rękę, no to w Polsce, a konkretnie w MON, złapano kogoś za rękę, tak? Szpieg w MON, troszeczkę już czasu minęło. Czy wiemy coś więcej od tamtego poranka, kiedy to żandarmeria wojskowa w siedzibie zresztą resortu przecież, tak, w Warszawie, zatrzymała tego wieloletniego, jak wtedy brzmiał komunikat pracownika cywilnego resortu obrony?
No nie wiemy ponad to, co zostało powiedziane do tej pory, czyli że to był pracownik wieloletni, że bardzo dobrze udokumentowano jego współpracę z obcą służbą i do tego prawdopodobnie, nie wiem, czy to jest potwierdzone, przebywał okresowo na Białorusi z jakimiś wyjazdami, które później...
W każdym razie na pewno wracał z Białorusi, bo miał kłopoty z przejazdem przez granicę.
I tutaj też proszę mi wybaczyć, będę operował tylko na poszlakach i pewnych takich... prawdopodobnych albo nieprawdopodobnych, w zależności od tego, jak rzeczywiście to wygląda. Pełen obraz ma na pewno kontrwywiad, który prowadził działanie i teraz prokurator, który prowadzi śledztwo. Natomiast wszystko to wskazuje, że ten pracownik mógł albo zostać, w mojej ocenie, i to też jest tylko i wyłącznie taka projekcja tych zdarzeń, albo wcześniej przygotowany i wprowadzony w system. Służby rosyjskie działają dekadami i potrafią przygotować agenta.
Jak Watykan. Woli, ale do celu.
Długotrwale przygotować agenta, w tym wypadku można powiedzieć nielegała, który ma całą jakby historię i później wprowadzany jest w instytucję i pracuje długoletnie. To jest jedna z teorii, którą też mówiłem. Inna, że został zwerbowany w trakcie gdzieś działania.
Czyli nie na początku, tak. Ale na przykład gdzieś tam w środku swojej pracy.
I też ostateczna, taka też jedna, że gdzieś niedawno został zwerbowany, gdzieś przy końcu swojej jak gdyby pracy, gdzieś wyjechał, gdzieś dostał propozycję i został zwerbowany. Tego nie wiemy, nie mamy informacji od prokuratury. Jeżeli by była pierwszy przypadek, to
czyli ten nielegał.
Tak, to jest najprawdopodobniej oficer kadrowy służb zagranicznej, w tym wypadku wschodniej, bo też nie powiedziałem dokładnie której. I to jest bardzo dobry strzał naszego kontrwywiadu, bo złapać, to nie jest agent, który został zwerbowany, tylko oficer wywiadu pod przykryciem pracującym w naszej instytucji.
Tak.
Obcy oficer wywiadu. To jest bardzo groźna i złapanie takiego oficera jest bardzo trudne i bardzo spektakularne, jeżeli to zrobił nasz kontrwywiad.
Ale jeżeli założymy tą wersję, to możemy również założyć wersję, że w MON jest jeszcze kilku innych szpiegów pod różnych tych trzech postaciach, o których formatach raczej, o których pan przed chwilą mówił?
To znaczy tak, w modus operandi takich działania przynajmniej rosyjskich, białoruskich służb zawsze jest prowadzenie wielu agentów w danym środowisku, wprowadzenie wielu agentów o różnym stopniu, czy właśnie tutaj, co pani redaktor zasugerowała.
To jest żeby zweryfikować na przykład informacje.
Żeby
prawda?
Zweryfikować informacje, ale też zweryfikować pracę agentów.
Tak, tak.
I to jest jakby kanon sztuki wschodniej, nie tylko wschodniej, ale pracy, żeby mieć możliwość walidacji tej informacji, ale też dbania o bezpieczeństwo agentów, czy inaczej, jak to się mówi, w służbach zasobów operacyjnych, które pracują na danym kierunku. I najprawdopodobniej w zależności od roli tego agenta, albo on jest tylko weryfikatorem pewnych informacji, albo tylko naprowadza, albo jedno i drugie, to jego działania mogą się zmieniać w ciągu jakby pracy na danym obszarze wielokrotnie w zależności, gdzie zostanie, gdzie jest usadowiony. Może tylko obserwować, nie podejmować. Może na przykład wspierać jakiegoś agenta, który jest w środku, czyli przenosić informacje, bo on na przykład jest w bardziej strzeżonym kręgu i tutaj trzeba będzie robić jakieś przejścia zadaniowania czy informacyjne właśnie tutaj z dużej bliskości. To też rosyjskie służby potrafią robić i robią to, bo to jest bardzo ryzykowne działanie, ale potrafią działać na bardzo dużym ryzyku.
Ale czy wobec tego, jeśli wrócimy do tego szpiega w MON, no sama kwestia, żeby w tym sednu, w tym oku, tak, no to jest Ministerstwo Obrony Narodowej, że w ogóle tam ten człowiek był, tak, w zależności czy był 10, 15 czy ileś lat, no to...
No to jest właśnie sztuka pracy wywiadowczej, prowadzić tak agenta, tak go przeszkolić i tak go usadowić, żeby był po prostu przezroczysty dla kontrwywiadu, był nieatrakcyjny do pracy kontrwywiadowczej, bo kontrwywiad też szuka takich sytuacji, które dają mu wydajność operacją, czyli złapanie albo stwierdzenie pewnych zagrożeń, które trzeba po prostu uszczelnić, bo tutaj kontrwywiad działa w dwóch aspektach. Profilaktycznie, czyli sam sprawdza, jakie są elementy, które można uszczelnić, albo operacyjnie, czyli szuka agentów lub też, na przykład bardzo często to robią kontrwywiady wschodnie, że one prowokują ciebie do tego wywiady, żebyśmy zainteresowali się daną osobą po to, żebyśmy skierowali nasze zasoby w tym kierunku, i one mogły nas badać,
jak działamy.
I to też kontrwywiady robią, mogą też wystawiać takie osoby. Nie mamy pewności, czy ta osoba nie by została na przykład wystawiona
ale,
przez nasz kontrwywiad.
Tak, ale czy wobec tego to, że oni załóżmy wystawiają, a nasze służby informują o tym, bo mogły nie poinformować na przykład o złapaniu tego mężczyzny, tak?
Mogłyby nie poinformować, ale to też trzeba pamiętać o pewnej wojnie informacyjnej, z wywiadem obcym, bo to jest dla nich sygnał, że złapaliśmy ważnego waszego agenta, znamy wasze środki i metody, jakie prowadzicie i teraz wywiad, który poniósł taką stratę, musi przeanalizować, gdzie popełnili błąd, co się stało i sprawdzić, czy taka sama metoda nie jest wykorzystywana w innych agentach. I to paraliżuje działanie, bo cały wywiad musi teraz przeanalizować, czy przypadkiem niektórzy agenci też nie są już zagrożeni.
No to jeżeli wspomniał pan również o tym rosyjskim wywiadzie, czy rosyjskim, białoruskim wywiadzie, to przy Rosji zostańmy i generał Władimir Aleksiejew, tak? No to co tu dużo mówić, druga osoba wywiadu Rosji.
Wywiadu wojskowego.
Wojskowego, Rosji. A jednak przeżył.
No to jest.
No przeżył i to trzy strzały z bliskiej odległości, dziwne, nie?
To jest dlatego też dziwne, też pisałam o tym, że gdyby to były, bo na razie jest historia taka, że oficjalnie Rosja mówi, że to Ukraińcy zrobili.
Tak.
I to i wszystkie się jakby śledztwa w tą stronę prowadzą. Chociaż na samym początku, jak się dobrze analizuje, na samym początku komunikaty rosyjskie przez pierwsze godziny po informacji o ataku na generała, to tam było trochę zamieszania. Raz, że to był napad bandycki, później, że to byli Czeczeni, później ktoś inny. Pieskow też mówił, że to byli Ukraińcy, a jeszcze funkcjonowała jakby wewnątrz rosyjska informacja, że to jakieś były porachunki. Było straszne zamieszanie. Czyli to trochę zaskoczyło Rosjan. A Aleksiejew to jest bardzo ważna osoba, ponieważ to jest ojciec chrzestny grupy Wagnera. Jak sobie przypomnimy takie zdarzenie, bunt Prigożyna i kiedy tak. On rozmawiał z oficerami w sztabie, to właśnie jedną z osób, która siedziała obok niego, to był właśnie generał Aleksiejew i generał Jusuf Berkurow. Obaj bardzo ważne osoby, jeżeli chodzi o funkcjonowanie styku wojska i służb specjalnych. Zresztą nawet uważam, że Jusuf Berkurow może zostać w przyszłym szefem sztabu generalnego, ale to jest tylko moje takie jakby gdybanie. I to jest bardzo ważny generał, który odpowiada za ofensywne działania służb wywiadowczych. On był też ojcem, powiedzmy współojcem jeszcze za czasów, kiedy głównym zarządem, bo GRU nie istnieje od 2010 roku, ale głównym zarządem kierował generał Siergun, a jego zastępcą był generał Dunin, który jest obecnym doradcą prezydenta Federacji Rosyjskiej, to oni stworzyli koncepcję wojny hybrydowej, tak naprawdę 2013, 14, 16 rok. W 16 roku Siergun ginie w dziwnych okolicznościach. Dunin jest zesłany wtedy na gubernatorstwo Tuły.
Na pocieszenie.
Na pocieszenie. Natomiast tutaj zaczyna się już przygotowania gdyby do tej wojny z Ukrainą, jakby w innej troszeczkę koncepcji niż tej hybrydowej.
No ale jeżeli do tego weźmiemy jeszcze jego udział w Majdanie, czy zielone ludziki, no i teraz jest cała wojna hybrydowa i to wszystko, co my doświadczamy już w Polsce, to można powiedzieć, że to jest no as, tak?
Nie, to jest taki projekt, taki można powiedzieć executing officer, czyli taki oficer, który zaplanuje i wykona całą operację, dowozi tą operację do końca, bo są oczywiście ci na frontmeni, szefowie, ale mają też swoich zastępców, którzy po prostu poukładają te klocki i je zepną w odpowiednim czasie, w odpowiednim miejscu. I Aleksejew miał tą umiejętność spinania tego wszystkiego.
Ale Ukraina nie dowiózł tak do końca, bo trwają 4 lata już.
No właśnie, bo pytanie, czy to by... to trzeba by pytanie, kto odpowiadał za wojnę w Ukrainie, jeżeli chodzi o tutaj o te kwestie wewnątrz.
Za dużo przesadziłam z tym niedowożeniem Ukrainy. To
natomiast
zgadza.
Krym dowiózł. Tak. A jakby, bo to była jakby domena służby rosyjskiej, wojskowej. Natomiast Donbas to był głównie FSB, więc tutaj później dopiero główny zarząd ratował sytuację, bo tam sytuacja była taka, że w pewnym momencie Ukraińcy rzeczywiście mogli pokonać tych rebeliantów.
Tak, ale zważywszy, że wywiad, czy służby ukraińskie, no wcale nie są takie gorsze, bym powiedziała, tak, w konfrontacji ze służbami rosyjskimi, to zakłada pan, że to rzeczywiście mógł być sprawca, czy zlecenie z Ukrainy? Czy porachunki, czy ostrzeżenie, czy jeszcze coś innego?
Ja bym tutaj coś wewnętrznego patrzył.
Rosyjskiego. Czyli bardziej rosyjskiego.
Ponieważ biorąc pod uwagę zamachy i działania operacyjne, kinetyczne ukraińskich służb, one są skuteczne przede wszystkim. I tutaj nie byłoby takiej fuszerki, jak tutaj była zrobiona.
Po prostu by nie żył już.
Prawdopodobnie miałby duże prawdopodobieństwo, że by nie żył. I tutaj w większości przypadków, nie we wszystkich, ale w większości przypadków, które ja analizowałem, a które są gdzieś dostępne w rosyjskich jak gdyby opisach, to te przypadki były wykorzystywane ładunki wybuchowe. Tak. Czyli jest to dystans, jest to bezpieczne dla zespołu, które realizuje dla wykonawców. Także wszystkie te rzeczy były dosyć sterylne, jeżeli chodzi o taką higienę operacyjną dla służb ukraińskich. To jest jakby taki pieczęć tej służby. Mhm. Tutaj wszystko było nie tak trochę.
3 dni do 4. rocznicy wojny w Ukrainie, tej pełnoskalowej. Jak luty 2022, myślał pan wtedy, że to potrwa tyle?
Myślałem, że potrwa to tyle, ale nie zdawałem sobie sprawy, że Rosja tyle może wytrzymać. Bo Rosja ma w swojej koncepcji prowadzenie tak zwanej wojny zrównoważonej. To jeszcze jest właśnie od tego czasu, kiedy Sergun Dunin rządził, szefa sztabu generalnego wspierał wtedy, powiedzmy tak, analitycznie generał Kim, który też po 2 lat wrócił z powrotem do sztabu generalnego. I oni stworzyli koncepcję taką, którą później się nazywała doktryna Gierasimowa, chociaż Gierasimow tego nie tak do końca nie wymyślił, ale jak mówię, są osoby, które myślą i realizują, i są osoby, które to promują. I właśnie oni wymyślili koncepcję wojny zrównoważonej, gdzie element wojny hybrydowej też jest, ale to są też działania polityczne, działania gospodarcze, działania militarne, bo Rosja zdaje sobie z tego sprawę, że z takiej konfrontacji jeden do jednego z Zachodem czy z państwami wysokotechnologicznymi sobie nie da rady.
I nie daje sobie rady teraz w tym prawie że 4. już roku wojny?
To znaczy Rosja nie osiąga celów politycznych, które sobie założyła. To jest tak,
to jest tak.
Ta wojna z Ukrainą w ramach koncepcji wojny zrównoważonej jest kosztowna dla Rosji, ale to nie oznacza, że Rosja nie może wygrać. Ona przygotowuje się do prowadzenia i albo prowadzi tą wojnę w sposób taki, zrównoważony, pozwalający im ten konflikt przedłużać, zwiększać jego intensywność, zmniejszać intensywność, nawet zawieszać. Przykład Donbasu, kiedy był konflikt, nawet zawieszony później na zawieszony. My patrzymy to jako zawieszenie konfliktu, ale tam cały czas ginęli ludzie, cały czas działania mniejsze lub większe bojowe trwały. Tak. Tu mamy Donbas do potęgi, czyli prawie 20% Ukrainy, tak, zajętej jak gdyby ogarniętej działaniami zbrojnymi, bo to też i granice trzeba liczyć tutaj z Rosją. I to może być też w pewnym momencie tak zwanym zgniłym takim rozejmem uruchomione i później znowu, jeżeli Rosja znajdzie do tego potencjał i stwierdzi, że są dobre uwarunkowania, zaryzykuje.
Ale pan należy do tych zwolenników teorii, którzy mówią, że teraz jest jak jest, pokój będzie, czy jakiś rozejm, czy cokolwiek będzie i Rosja przygotowuje się już teraz do ataku na inne państwo, na przykład natowskie, tudzież Polska, Estonia, bałtyckie kraje.
Znaczy, tutaj my patrzymy na zagrożenie rosyjskie z naszej strony perspektywy, ale jak ja siedzę gdzieś tak na tym chmurach Kremla i staram się oglądać nas z tej pozycji, to takimi wydajnymi kierunkami do kolejnych wojen albo zwycięskich wojen, no to jest bardziej Kaukaz, Azerbejdżan, Azja Centralna, tak? Tutaj Rosja straciła bardzo dużo, tutaj na rzecz Chin, na rzecz Stanów Zjednoczonych. Azerbejdżan pokonał sojusznika Rosji, wykorzystując je słabość, Armenię. Tak?
Ale mówimy o wojnie takiej realnej, nie hybrydowej, nie, mówimy takiej, o kinetycznej.
Takiej kinetycznej, tak. Ponieważ trzeba pamiętać, że Rosja też się będzie borykała z, ja to nazwałem, efektem afgańskim, czyli powrotem weteranów do federacji.
Do federacji. Z tymi ludźmi, trzeba najczęściej zrobić, mężczyznami, trzeba zrobić.
Którzy są naszpikowani złymi doświadczeniami, ale też i pieniędzmi, które później się skończą z wojny i trzeba będzie gdzieś ich zagospodarować.
O to też chciałam zapytać, bo na to wskazywał mi generał Pacek, z którym rozmawiałam, że to już teraz jest problem dla Rosji, dla Putina, co zrobić z żołnierzami, którzy wrócą do życia, nazwijmy to cywilnego, tak, po tylu latach, ale pytanie brzmi, czy my też powinniśmy się zastanawiać i nasze służby, na ile to wpłynie na nas?
Tak, bo z tym samym problemem będzie sobie musiała radzić Ukraina i tutaj zawsze konflikty zbrojne, które gdzieś wygaszają, później promieniują na kwestie bezpieczeństwa wewnętrznego w różnych krajach. Przykład Bałkan. I tutaj po zakończeniu konfliktu wzrost brutalizacji grup przestępczych, które zostały zasilone pewnymi osobami, które miały doświadczenia z wojny bałkańskiej.
I ostatnie pytanie, bo czas naszej rozmowy i naszego wideopodcastu już się kończy, ale pan może powiedzieć, że nasze służby, nasze państwo się na to przygotowuje? Czy widzi ten problem? To ostatnie pytanie.
No, nawet komendant główny policji.
Tak, w wywiadzie również jeżeli dla Gazety Wyborczej.
Tak, jeżeli mówi to komendant policji, nasza policja ma bardzo dobre służby analityczne, jeżeli chodzi o mapowanie niebezpieczeństw tutaj kryminalnych i nie tylko ogranicza się do tych źródeł, jak gdyby naszych, co występują, ale też patrzy szerzej na tą przestępczość międzynarodową, tym bardziej, że jesteśmy w Schengen, trochę inaczej te analizy dotyczące zagrożeń kryminalnych wyglądają. To jak generał policji mówi o tym, że my już badamy i się przygotowujemy na to, to znaczy, że państwo też to obserwuje.
Obserwuję. Panie pułkowniku, bardzo dziękuję za rozmowę i oby nie było 5. roku wojny w Ukrainie już.
No też sobie tego życzę. Dziękuję bardzo.
To był wideopodcast Gazety Wyborczej Przysposobienie Obronne. Ja nazywam się Dorota Roman, a naszym gościem był pułkownik rezerwy Maciej Korowaj, Uniwersytet w Białymstoku, analityk Defense 24 i ekspert Instytutu Wschodniej Flanki. Wydawczynią podcastu była Martyna Turska-Bukaty, realizacja Marcin Tynkowski, Filip Wejner, montaż, a zdjęcia Michał Borowczyk. Dziękuję i do zobaczenia następnym razem.